Dzień dobry, cześć, hej. Witamy Was w kolejnym podcaście Kilczym. Dzisiaj naszym gościem znów jest Krzysztof Pękala, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing WCB Pharma. Krzysztof, w poprzednim odcinku, czy w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy na temat marketingu, na temat budowania marki. W jednym z takich terminów, który się pojawia, jest storytelling. Co to jest takiego?
Witam serdecznie. Storytelling to jest jeden z ciekawszych tematów, dlatego że sprzedawcy, handlowcy i guru marketingu zawsze o tym wspominają jako jednym z najefektywniejszych narzędzi. Dlatego, że jest bardzo naturalne. Jest to narzędzie, które służy do tego, żeby wywołać emocje przy sprzedaży, przy oferowaniu. I to w sposób nienachalny, bez manipulacji. A myślę, że historia storytellingu w ogóle jest bardzo naturalna, bo bierze się z tego, że wszyscy jako dzieci słuchaliśmy opowiadań i bajek. I bardzo tego lubiliśmy, a przynajmniej większość z nas lubiła te bajki, lubiła sobie tworzyć jakieś wizje i wizualizować historie opowiadane przez naszych, nie wiem, rodziców, babcie i tak dalej, i tak dalej. I storytelling jest w telegraficznym skrócie czymś takim, takim opowiadaniem o naszej usłudze czy produkcie. Mianowicie jest to opowiedzenie historii o tym, że ten produkt gdzieś zaistniał, czemu w ogóle ktoś go zaczął używać, jak ktoś go wynalazł, albo że usługa gdzieś się sprawdziła. I myślę, że nie ma lepszej możliwości jak powiedzenie jakiegoś przykładu, który właśnie bazuje na emocjach, który sprawi, że zapamiętamy sobie coś na dłużej. Bo właśnie emocje sprawiają, że coś pamiętamy na dłużej. To jak przychodzi piękna kobieta ulicą, to myślę, że zapamiętamy dłużej niż jedną sekundę. Jak przyjedzie nam Ferrari, Lamborghini, tak samo. I podobnie jest ze storytellingiem. Często, żeby dać moim klientom albo osobom, którym prezentuję firmę ICB Pharma, dać się zapamiętać, opowiadam o historii powstania. Mówię o tym, jak to ojciec właścicieli firmy ICB Pharma dał każdemu z nich, kiedy byli jeszcze młodymi chłopakami, po patencie. Nie dał im pieniędzy, dał im patent. No i ci moi biedni szefowie, każdy ze swoim patentem, jeden miał produkt na mrówki, drugi na Allergow, czyli na drobnoustroje, na roztocza. Zaczęli rozkręcać swój własny interes. I jeździli sami tymi paleciakami, i rozwozili, i powoli budowali interes. To jest storytelling, to co teraz robię. Opowiadanie jakiejś historii. Jeżeli mamy produkt, to ten produkt nie powstał z niczego. Jeden z naszych produktów jest innowacyjny na wielu rynkach, bazuje na fizycznej metodzie działania. I opowiadam też o tym, jak do tego doszło, że on powstał. Z jakiej przyczyny. Zakorzeniając u klienta, zakorzeniając u osoby, z którą rozmawiam, całą tą historię. On zapamięta ją na pewno na dłużej, dlatego że wywołuje jakieś emocje. W historii o ICB Farmie jest również taki wątek, w którym nasz patron, profesor Alojz Świętosławski, bardzo znany chemik, patron naszej firmy i od dawna jakby tworzący chemię w Polsce, był nominowany 5-krotnie do Nagrody Nobla. No, słuchanie o tym, że patron naszej firmy i osoba powiązana rodzinnie miała możliwość, ale nie wygrała, ponieważ na przykład Kuli Skłodowska wygrała i właściciele do dzisiaj się śmieją, że bardzo dobrze, bo inaczej potoczyła się ich historia, sprawia, że ludzie o ICB Farmie mówią dużo dłużej. Często storytelling jest również wspierany przez różnego rodzaju materiały, czyli pokazywanie czegoś, pokazywanie jakiegoś wideo, nagrania. No zobacz, ta historia wydarzyła się też wcześniej. Miałem w innym miejscu podobny problem, na przykład z jakimś szkodnikiem.
Czyli tu przepraszam, wydać się słowo, czyli takim storytellingiem albo zalążkiem takiego storytellingu jest na przykład, jeżeli przyjeżdża do nas klient, pokazuje, zobaczcie, jakiego wielkiego szczura złapałem, tak? To tak. Też jest jakiś element?
Tak, my musimy podłapywać. To trochę są opowiadania historii. Nie każdy jest bajkopisarzem, natomiast można to sobie bardzo łatwo wyćwiczyć, bo już nie mówię o tym, że o każdej historii, o każdej rzeczy należy opowiadać historię, bo te rozmowy trwałyby godzinami. Ale warto skupić się na czymś, co wywoła emocje, co pokaże jakąś przeszłość tego, to, że mamy w czymś doświadczenie, w przypadku sprzedaży swoich usług DDD, ale też pokaże, że mamy to ludzkie oblicze. nie tylko oferta, tak?
I zostaniemy zapamiętani jako ci z danej historii, a nie jakiś tam dodatkowy numer w telefonie, deratyzator, tak? Zupełnie bez żadnego uczucia, bez niczego. Tu będzie jest w tle jakaś historia. A to ten śmieszny pan od tam, dajmy na to, tego szczura, który ugryzł jakieś kable i coś się stało.
Tak. I to nie zawsze musi, co jest fajne, bo nie każdy też jest z nas tak dowcipny, elokwentny. Ja sam na przykład nigdy nie pamiętam dowcipów i tak zawsze pragnę, jak ktoś powie fajny dowcip, próbuję sobie go powtarzać i tak zapominam. Wolę humor sytuacyjny. Nie zawsze to musi być związane z humorem. Oczywiście śmiech jest podany, jak są statystyki, jako ten najlepszy faktor, który sprawia, że zapamiętujemy, no bo każdy lubi się śmiać. Natomiast nie każdy musi być stand-uperem. Natomiast dobrze powiedziana historia o każdej rzeczy po prostu kotwiczy ten temat i uwiarygadnia go. Można to mówić o produktach, można mówić o usługach, można mówić o ciekawym przypadku. I ponieważ najczęściej jest tak, że mamy ze sobą jakiś bagaż doświadczeń, czy to o usługach, czy o produktach, czy jeszcze o czymś, nie jest trudno znaleźć taką historię, którą warto opowiedzieć. Na przykład jak to się stało, że zostałem w tej branży. Ja mam też ciekawą historię, jak to się stało, że z branży fashion czy sportowej przyszedłem do karaluchów i teraz zajmuję się karaluchami i co na to moja żona na przykład, jak przynoszę pracę do domu. Natomiast to wszystko sprawia, że gdzieś tam się uwiarygadniamy i właśnie wywołujemy te emocje.
Okej. Okay. A masz jakieś takie wskazówki dla takich osób, które się być może nie czują dobrze w opowiadaniach, od czego warto, żeby zaczęły, na co powinny zwrócić uwagę? Mówię, nie każdy czuje się duszą towarzystwa, ale może jednak mógłby też skorzystać z tego storytellingu i zdobyć, czy zostać zapamiętanym przez klientów.
No właśnie, to chyba jest największa zaleta tego mechanizmu, bo faktycznie dzielimy się na osoby, które mają problem z wystąpieniami publicznymi i nie mają. No my staramy się mieć, siedząc tutaj w studio, natomiast każdy jest inny i storytelling o dziwo jest narzędziem dla każdego, nawet dla introwertyka, nawet dla osoby, która nie ma umiejętności komunikacyjnych, dlatego że bardzo łatwo się do niego przygotować. Zakres usług DDD jest ograniczony, w sensie jest to lista. Jeżeli ktoś chce, może byśmy pozbyli się, nie wiem, szczura, kuny, czy jeszcze czegoś innego, nie trudno wymyślić taką historię, która da nas zapamiętać i tak trochę zbliżyć, bo to jest raz budowanie relacji, dwa skracanie dystansu i bycie zapamiętanym. I teraz jeżeli mam sprzedać jakąś usługę, to znajdę sobie, przygotuję się i to jest ta fajna rzecz, można się do niego przygotować. Osoba, która jest elokwentna, wygadana, oczywiście wymyśli jakąś historię na poczekaniu, znajdzie w telefonie przykład. Właśnie, ten telefon, dobra rzecz, dobre narzędzie, bo jeżeli faktycznie mamy tej komunikacji na tak dużym poziomie, albo nie chcemy nawet, nie potrafimy, to wystarczy wyciągnąć to narzędzie i tam powiedzieć o historii, która mnie spotkała. Wie pani co, dokładnie podobny
przypadek. Czyli to zdjęcie może być takim impulsem, albo nawet może być taką zasłoną dla nas, tak, że najpierw pokazujemy zdjęcie i
film,
klient
nagranie.
Skupia się na tym nagraniu, powiedzmy, a my dopowiadamy, już nie jest nasza, nie jest uwaga klienta na nas skupiona, tylko na tym telefonie, nie czujemy takiej presji, dopowiadamy, co się dzieje, w jaki sposób sobie poradziliśmy z tym, że szkodnikiem.
A co więcej, takie nagranie czy wideo nas uwiarygadnia. Wielokrotnie, znaczy sprzedając produkty pest control, na przykład produkt Provecta, który jest innowacyjny, bo jest inny niż typowe produkty chemiczne, ciężko uwierzyć ludziom, że coś zabija bez chemii. I to powiedzmy, że unieruchamia te szkodniki w ciągu kilkudziesięciu, kilkunastu sekund.
Spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy przyjeżdżając do nas klienci nawet oczekiwali preparatu, który ma intensywny zapach, bo tak. Ich z kolei klienci zazwyczaj, to nie chcę nikogo tam jakoś tam wskazywać, ale którzy starsi klienci uważali, że jeżeli nie jest preparat bezwonny, to nie jest preparat, tylko jest sama woda.
No, na szczęście mamy też wersję, w której jest tank mix, gdzie miksujemy Provecta jako adiuwant czy enhancer z insektycydem. Natomiast wracając na chwilę do Provecta, do tego fizycznej metody działania, bez dobrego storytellingu nie byłoby tak łatwo w wielu miejscach. I ten storytelling wzmacnia, czyli historia tego, jak to działa, jak wielu osobom zaskoczyło, jakie są przypadki stosowania. Bo wyobraź sobie, Karol, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, ja bym sam tego nie wymyślił. Ludzie stosują to w związku ze zmianami, które następują, bo na przykład są samochody elektryczne. Okej, każdy myśli samochód elektryczny. Okazuje się, że karaluchy i inne szkodniki lubią ciepło.
Bardzo. I wodę.
Więc popsikane, czyli na przykład jeżeli mamy insektycyd, po którym karaluch przechodzi i w ciągu 48 godzin umiera, to on umiera w samochodzie, na przykład przy tych, tam wchodzi po prostu w te szczeliny. i umiera tam, ale nie chcą, żeby tam umierał. Drugi przykład też ze Stanów Zjednoczonych. To akurat są przykłady od pest coacha, osoby, która edukuje pest control operators w Stanach Zjednoczonych, z Florydy. Serwerownie. Serwerownie wytwarzają dużo ciepła i one tam, te karaluchy, są. Nasz produkt, który unieruchamia je, gdy chodzą, żerują gdzieś na zewnątrz, nie pozwala im dotrzeć. Unieruchamia je. I teraz ja mówię o takich historiach i ludzie zaczynają kotwiczyć, zaczynają myśleć o tym, wyobrażać sobie te
sposób
rzeczy.
Samego działania, tak? Sposób niby tutaj jest powiedziane w informacji ulotka, że fizyczne działanie unieruchamia, ale jeżeli sobie coś zwizualizujesz albo wyobrazisz, na pewno bardziej gdzieś w umyśle zostaje.
Na dłużej. I właśnie w ten sposób wielokrotnie obserwowałem naszych najlepszych dystrybutorów tego produktu w Hiszpanii. Ma amatorskie nagrania od swoich klientów. To jest storytelling, bo tu w tym miejscu był taki problem i tam wielokrotnie się skarżyli, w związku z czym... I to
Który też, jak wcześniej wspomniałeś, ten storytelling uwiarygadnia skuteczność.
Uwiarygadnia storytelling, uwiarygadnia nagranie, które jest amatorskie, czyli nie jest to nagranie Hollywood reżyserowane, tylko po prostu faktycznie ta ręka tam słychać, jak ludzie o tym rozmawiają, jakiś zakład produkcyjny coś tam robi i faktycznie to działa. Więc jest historia, jak tam poszedłem, jest uwiarygodnienie, bo to nie jest tylko rozmowa, ale jest to też wideo, czyli coś, jakiś dowód słuszności tak zwany. Mówi się właśnie o tym społecznym dowodzie słuszności, jak wszyscy stosują, no to znaczy, że to musi działać. Więc tak, to są te rzeczy, to są narzędzia, które wzmacniają jeszcze dodatkowo. Szczególnie jeżeli użyjemy jeszcze, tylko tak przyszło mi teraz do głowy, dopowiem, użyjemy jeszcze jakiejś osoby. W storytellingu fajnie jest mieć jakieś fakty, które łatwo sprawdzić. Mam na myśli na przykład znana firma i ta konkretna osoba, stosując tą usługę, pozbyła się tego i tego. Tak?
Czyli to jest jakieś takie nawiązanie, powiedzmy, do rekomendacji, czy tak?
Trochę też rekomendacji, no bo te metody można łączyć, tak? To ciężko powiedzieć, że tylko storytelling i od razu przedstawiamy ofertę. To bardziej wynika z sytuacji, to bardziej wynika z tego, co w danym momencie jest oczekiwane ze strony klienta i co nam przyjdzie trochę też do głowy podczas sprzedaży, bo każdy klient i każdy problem jest inny. Natomiast uwiarygodnienie storytellingu na pewno jest to, że w tym samym roku na przykład Skłodowska dostała Nobla, więc niestety, profesor Alojzy nie dostał. Ale tak się cieszymy, bo dzięki temu mamy firmę, pracujemy i stworzyliśmy takie produkty, bo nie pojechał do Genewy, czy gdzie on tam miał pojechać, nie wykładał w jakimś uniwersytecie.
Poświęcić się pracy tutaj. Tak. Okej, a wracając do storytellingu, czy trzeba go jakoś dopracować, dopasować, zależnie od grupy docelowej, do tego, do kogo chcemy dotrzeć. We wcześniejszym podcaście mówiłeś o Z-kach, o poszczególnych generacjach. Czy ten storytelling jakoś należy rozdzielić? Inne argumenty w storytellingu albo na inne rzeczy należy położyć nacisk, jeżeli chodzi o to, że chcemy trafić do młodszego pokolenia albo do pokolenia naszych rodziców?
Tutaj odpowiedziałbym bardziej intuicyjnie niż tak, że jest jakaś teoria na ten temat. To trochę jest tak, że młode pokolenie śmieszy coś innego. Oglądają youtuberów, którzy ich mega rozśmieszają. Ja widzę, jak ludzie oglądają to, jak ktoś gra na komputerze na przykład. To ja wolałbym, moje pokolenie wolałoby pograć na komputerze, niż oglądać, jak inny gra. Więc chodzi o to, że inne rzeczy nas śmieszą. Czasem przychodzi do mnie kolega w pracy i mówi mi takie dowcipy z brodą, że nawet, no nie wiem, co w tym śmiesznego. Natomiast go to śmieszy. I teraz to, z kim jesteśmy, od tego, z kim jesteśmy, z kim rozmawiamy, w jakim wieku, czy też z jakiego właśnie, no choćby pokolenia pochodzi, trochę warunkuje to, co chcemy mu powiedzieć. Stare dzieje, Mieszka pierwszego mogą nie interesować generacji Z. Okay. W ten sposób.
Okej, czyli wybieramy sobie historię z naszego doświadczenia, z tego, co kiedyś dokonaliśmy, czy wykonaliśmy, jakiś zabieg przeprowadziliśmy. Jeżeli mamy zdjęcia super albo jakieś filmy, możemy to dodatkowo wykorzystać i zaczynamy opowiadać historię klientowi i w ten sposób on nas lepiej zapamiętuje, przez co wcześniej do nas wraca niż po samym zostawieniu kontaktu.
No, nie ma jednej sprawdzonej metody. Każdy inaczej reaguje. Natomiast jeżeli chcemy być zapamiętani, jeżeli chcemy coś po sobie zostawić poza ulotką, ale też to wspomnienie, czyli dobry kontekst i dobre wrażenie, to myślę, że warto użyć tej metody. Tym bardziej, że jest prosta i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, można się do niej przygotować. Bo o każdej usłudze, których mamy 5, 6, 7, przygotowanie 2-3 historii w zależności od tego, z kim, to nawet jeżeli ktoś nie ma w sobie takiej właśnie elokwencji i takiego szukania jak stand-upper pomysłu czegoś śmiesznego, fajnego na pstryk, to możemy się bardzo łatwo przygotować. A narzędzie jest darmowe.
Okej, okay, a gdzie takie narzędzie można wykorzystać? Czy to jest tylko w kontaktach bezpośrednich, czy gdzieś, gdzieś można publikować? Czy to też jest jako storytelling uznawane?
Akurat ja osobiście nie stosuję tego narzędzia w ten sposób. Na pewno, tak jak przyszło mi do głowy, że na pewno jak bym chciał poznać ładną dziewczynę, na pewno użyłbym storytellingu, więc tutaj polecam. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy sztuczne...
No mam nadzieję, że żona Krzysztofa nas słucha i wie, że już sprawdzony jest temat i już...
Nie, żona jest zamknięta na DDD. Wystarczy, że dużo mówię o pracy w domu, więc raczej nie będzie szukał podcastów. Natomiast zupełnie poważnie, ciężko takie narzędzie na ten moment, ponieważ jest bardzo naturalnym narzędziem, wynikającym z naszych własnych relacji i takiego opowiadania. Ciężko tak... na ten moment wymyślić mi przykład, gdzie mogę go stworzyć i przedstawić, przedłożyć. To nie jest tego typu narzędzie, uważam. Na pewno są profesjonaliści, którzy potrafią tym grać, bo można to przecież w materiałach reklamowych również uwzględnić jakąś historię wokół czegoś, opowiedzieć o tym, natomiast nic nie działa tak dobrze w storytellingu jak naturalny kontakt i bezpośredni.
I bezpośredni kontakt, okej. Okay. Bardzo dziękujemy Krzysztofowi za wszelkie wskazówki związane ze storytellingiem. Wam życzymy samych wciągających opowieści i do usłyszenia.
Do następnej opowieści. Do zobaczenia.